poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, a w studiu posłanka Ewa Szedler, przewodnicząca Polski 2050 w Wielkopolsce.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Prosto z poznańskich korków, dużo tak. Samochodów dzisiaj na ulicach.
Strasznie.
Przed chwilą, przed ósmą, mecenas Bartosz Lewandowski, to pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, poinformował, że były minister sprawiedliwości uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech. Jest pani zaskoczona?
Nie, nie jestem zaskoczona, bo akurat ilość postawionych spraw do wyjaśnienia, która powinna ujrzeć swój finał w sądzie, jest zatrważająca.
Ale Zbigniew Ziobro pisze, że stawia opór, to będzie cytat, postępującej dyktaturze.
No, to jest narracja pana Ziobry, również całej naszej prawicy, bo jednak miliony przecież z Funduszu Sprawiedliwości, tam jest 150 milionów, które poszły nie tam, gdzie powinny. No i pan Ziobro chyba się boi.
Jest pani wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Co dalej z tymi relacjami polsko-węgierskimi?
No, chyba każdy z nas widzi, że Węgry opowiadają się po stronie Putina. Są jedną nogą w Zjednoczonej Europie, w Unii Europejskiej, a z drugiej strony wspierają interesy naszego wroga na wschodzie. Więc tutaj myślę, że należy się zreformowanie całej Unii, tak aby po prostu nie było takich koni trojańskich.
Ale to nie ma miejsca na Węgry w Unii Europejskiej?
Powinny być inne warunki stawiane. Albo się jest w pewnej wspólnocie, albo się działa na szkodę tej wspólnoty. Z naszej perspektywy, ze strony jakby nie było geopolitycznego położenia Polski, to w tym momencie stanie po stronie Węgier jest dla nas wysoce ryzykowne.
Odpowiedź polskich władz jakaś będzie? Spodziewa się pani w tej chwili wezwania węgierskich dyplomatów do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych?
To już pozostawiam panu ministrowi Sikorskiemu.
A powinna być taka stanowcza odpowiedź? Powinniśmy uderzyć pięścią w stół?
Ja uważam, że uderzenie pięścią w stół to jest też oznaka słabości. Myślę, że głęboka rozmowa i wyciągnięcie innych konsekwencji byłoby roztropniejsze.
Czyli?
Polska dyplomacja ma wiele narzędzi, o których nie należy mówić głośno, ale one czasami są bardzo funkcjonalne.
Spodziewa się pani, że takich azylów będzie jeszcze więcej?
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że już te osoby, które miały najwięcej na sumieniu, uciekły po prostu powodowane strachem. Mam nadzieję, że jednak więcej ludzi jest po prostu dobrych.
W weekend Polska 2050 wybierała nowego lidera. Dzisiaj druga tura tego głosowania. Do finału, jeśli można to tak nazwać, wyszły minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz minister klimatu, posłanka także z Gniezna Paulina Henning-Kloska. Na kogo pani głosowała?
Ja głosowałam na panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
Czyli nie chce pani zmiany w partii?
To są, proszę pana, opinie komentatorni. Ja uważam, że zmiana w Polsce 2050 musi nastąpić, bo niestety nasz założyciel, nasz lider, osoba, która spowodowała, że do polityki weszliśmy i staramy się krok po kroku ją zmieniać, jest tą osobą, która na pewno pozostanie, ale on nie chce stać na czele, nie chce zajmować się aż tak bardzo tymi sprawami partyjnymi, które wymagają, jakby nie było, dużej ilości i czasu i zaangażowania. I chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że Polska 2050 jest tą partią, właściwie jedyną, gdzie kobiety mają bardzo dużo do powiedzenia. To nie znaczy, że nie mamy fajnych mężczyzn, ale u nas równouprawnienie po prostu jest na najwyższym.
Wiadomo, że na czele partii stanie teraz kobieta, bo w finale są dwie kobiety. Na kogo pani dzisiaj zagłosuje?
Dzisiaj również będę konsekwentna i zagłosuję na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
A to, że pani jest szefową partii w regionie, mamy posłankę z Wielkopolski, Paulinę Henning-Kloskę, czyli rywalkę Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, to jakoś niech ma tej takiej solidarności regionalnej tutaj?
Proszę pana, obydwie kandydatki są po prostu super. To są dwie super silne kobiety. To są dwie rewelacyjnie działające ministry. Obydwie mają naprawdę bardzo dużo zasług na swoim koncie i obydwie mają tę moc, żeby udźwignąć nas i przenieść.
Dlaczego pani stawia na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, a nie Paulinę Henning-Kloska, gdzie nie tylko komentatorzy, jak pani powiedziała, ale także sami działacze popierający Paulinę Henning-Kloskę mówią o tym, że ona oznacza realną zmianę w partii?
Proszę pana, zarówno ci, którzy mówią, że Paulina będzie zmianą, mają rację, jak i ci, którzy mówią, że Katarzyna będzie zmianą, mają również rację. Są to dwie panie, które nie są Szymonem Hołownią, więc na pewno tu będzie największa zmiana. Obydwie, jak powiedziałabym, są super silnymi i aktywnymi kobietami. Różnica w zasadzie jest między nimi niewielka. To są niuanse, gdzie komuś może bliżej jest do jednej czy do drugiej strony, może do samego stylu, może do samego zewnętrznego obrazu, jakie te panie mają, bo są różne, ale jestem przekonana, że zarówno jedna, jak i druga stoją po stronie Polski 2050, gdy będą walczyły o naszą tożsamość.
Jaka jest w tej chwili ta tożsamość partii? Będzie cytat z europosła Polski 2050 Michała Kobowski. Szorujemy po dnie w sondażach, mamy osłabione i zdemotywowane struktury programowo, jesteśmy rozwodnieni i nierozpoznawalni i dlatego potrzebna jest nam zmiana totalna na szczytach naszej partii. Jaką partią jest dzisiaj Polska 2050? Jakich wyborców też chce pozyskać?
My mieliśmy wyborców bardzo wymagających i właśnie dziękuję im za to, że stawiają nam wysoko poprzeczkę wymagań.
Pani powiedziała, mieliśmy, czyli już państwo ich nie macie, przyznała to pani.
Wyborcy się mobilizują przed wyborami. Trzeba im po prostu pokazać jasny i konkretny kierunek, alternatywę rzeczywistą, zarówno do PiS-u, jak i do Platformy i przede wszystkim do Konfederacji. I teraz jest rolą naszą w tym okresie dwuletnim, aby przekonać znowu tych, którzy zechcą nam zawierzyć, którzy być może spojrzą i zobaczą, że to Klub Polski 2050 złożył najwięcej projektów ustaw z taką małą ilością posłów, jaką mamy, że naprawdę pracujemy i staramy się...
Ale samo złożenie projektów nie oznacza, że te ustawy przechodzą.
No tutaj niestety na końcu procesu legislacyjnego mamy teraz pana prezydenta Karola Nawrockiego, który skutecznie nam to uniemożliwia.
Co wyborcy zawdzięczają Polsce 2050 w tej kadencji? Ponad dwa lata już minęły. Co udało się państwu zrealizować? Czym pani by się chciała pochwalić?
Proszę pana, ogrom rzeczy zrealizowała pani Paulina Henik-Kloska. Ogrom spraw związanych z ekologią, związanym z transformacją sprawiedliwą i uczciwą. Tak samo pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która zajmuje się przede wszystkim mieszkalnictwem. I to jest naprawdę, naprawdę wystarczy tylko zobaczyć, że KZN-y, które pod jej przewodnictwem wybudowały już 1500 mieszkań. Kolejne 1500 będzie za chwilę oddawane do użytku. To były akurat instytucje, które po prostu nie były sprawcze, a to jest realne przełożenie na dobrostan ludzi, którzy poszukują miejsca do życia.
A Polska 2050 popiera czy sprzeciwia się umowie z krajami Mercosuru?
Polska 2050 jest partią centrową i widzi zarówno plusy, jak i minusy.
A jest więcej plusów czy minusów?
Myślę, że to wyjdzie w trakcie. Myślę, że dzisiaj powinniśmy się koncentrować na tym, aby te grupy społeczne, które są niewątpliwie zaniepokojone i mają ku temu prawo, czyli rolnicy, mogą się ewentualnie bać przyszłości, ale musimy skoncentrować się na tym, żeby taki parasol ochronny został dopracowany i to wyjdzie w trakcie. Czy będzie tych plusów więcej, czy mniej? Nie zapominajmy o tym, że Mercosur to też są korzyści, tak? Tam jest 300 milionów mieszkańców.
Jakie branże mogą zyskać na tym?
Na pewno przemysł ciężki. Na pewno przemysł ciężki może zyskać. Maszyny rolnicze, eksport tutaj myślę, że tych producentów, którzy postawili na ten ciężki przemysł, oni mogą zyskać w tej pierwszej linii. Ale myślę, że również nasze rolnictwo nie musi stracić, a na pewno musi być to mocno monitorowane, tak aby ten okres przejściowy nie okazał się niekorzystny dla nich. Dlatego ma być ten monitoring, który ma działać tam, kiedy pewne produkty zostaną w takiej sferze ryzyka. Myślimy tutaj o wołowinie,
Ale boi się pani, że ta żywność, która tutaj będzie przypływać, będzie gorszej jakości, nie będzie dla nas bezpieczna?
My sprawdzamy tą żywność i panie redaktorze, ta żywność dzisiaj również przypływa, tylko to jest po prostu nieobjęte kontrolą taką, jaką powinna być ta żywność rzeczywiście objęta.
A dlaczego nie udało się przekonać Włochów do zablokowania tej umowy? Jak to świadczy o naszej polityce zagranicznej? Też pytam panią jako tą wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
Ja myślę, że trochę zanadto podchodzimy do tej umowy Mercosur jako do takiego ogromnego straszaka. Więcej tam jest polityki, a mniej jest po prostu liczenia. I każdy kraj ma troszeczkę inną perspektywę. Każdy przemysł wygląda też troszeczkę inaczej. I jak się okazuje, również Włochy na końcu dnia stwierdziły, że korzystniej będzie im wejść w to. I ja naprawdę chciałabym podkreślić, że ta umowa była negocjowana w ponad 20 lat. To otwiera nam naprawdę szansę na przyszłość. Pytanie jest takie, czy my po prostu na zasadzie nieumotywowanego do końca lęku nie robimy nic i zostawiamy wszystko naszym przedsiębiorcom, bo jak mówię, ten handel z Ameryką Południową istnieje i on cały czas istniał. Teraz będzie po prostu bardziej obostrzony i temu ma to służyć, żebyśmy relacje budowali nie tylko na naszym kontynencie, tylko również poza nim.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Posłanka Ewa Szedler, przewodnicząca Polski 2050 w Wielkopolsce była.
Dziękuję pięknie.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.